Chwała Bogu, bracia i siostry. Takie mam wrażenie, że chyba trochę jesteśmy zmęczeni. Nie wiem, po dniu pracy, ta pogoda taka, ten śnieg taki ciężki. Mówiłem do Sary dzisiaj, ach, ja już bym, byłoby dobrze, jakby już wiosna przyszła. Ale niestety jeszcze do tej wiosny trochę. Jest takie powiedzenie, które czasem się powtarza, które brzmi tak. Nie ma ludzi niezastąpionych. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale czasem mówicie, nie ma ludzi niezastąpionych. I gdziekolwiek byśmy się obejrzeli, w jakiejkolwiek dziedzinie, w życiu, gdziekolwiek, to często się powtarza w wielu okolicznościach, a często jest ono nawet egzekwowane. Nie ma ludzi niezastąpionych. W pracy wzywa szef pracownika do siebie i mówi, panie Kowalski, no my panu już dziękujemy. Nie ma ludzi niezastąpionych. A panie Kwiatkowski, niech się pan nie wychyla, bo nie ma ludzi niezastąpionych. Cały tłum czeka za bramą tych, którzy by chcieli przyjść na pańskie miejsce. To jest bzdura, bo ostatnio słyszałem wiadomość taką, że pracodawcy szukają pracowników i nie mogą znaleźć. Tyle jest pracy, a nie ma kto pracować. Ale mówi się, nie ma ludzi niezastąpionych. Jak ci się nie podoba, zawsze ktoś znajdzie się na twoje miejsce. Ale to się także zdarza w małżeństwach. Ludzie się pobierają, żyją rok, dwa, trzy. Wreszcie im się nudzi i mówi, a znajdę sobie nową żonę. Albo znajdę sobie nowego męża. Nie myśl, że jesteś taki szczególny, że taka szczególna jesteś. Znajdę sobie lepszy model. I rozchodzą się ludzie i potem wiążą się z kimś innym i okazuje się, że ta druga osoba wcale nie jest lepsza. I albo sobie odpuszczają i już mówią, a to już jakoś przeżyję, albo zmieniają na następny model. A w rodzinach nie jest tak? Przez ostatni weekend mieliśmy naszego wnuka. Kiedy tak na niego patrzyłem, to myślałem, jak to jest możliwe, że słyszymy w wiadomościach, matka wyrzuciła przez okno swoje 2-letnie dziecko. Co tam dziecko? Jedno. Jedno więcej, jedno mniej. A no jeśli chodzi o rodziców, to jeszcze jakoś tak trudniej im odpuścić sobie swoje dzieci. Chociaż też te więzi rodzinne nie zawsze są takie mocne. Myślę, że niektórzy z nas przeżyli taką sytuację. Nie chcę cię znać, bo poszedłeś do tych tam na bużniczą. Opuściłeś wiarę ojców. Kiedyś drukowaliśmy taką książkę. Chyba przekręcę nazwisko, ale ten człowiek nazywał się Abraham Silberstein. To był człowiek, który wyjechał z Węgier do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, tam spotkał się z ludźmi wierzącymi, nawrócił się, oddał swoje życie Jezusowi. A jego żydowscy rodzice wyparli się go. Nie dość, że się go wyparli, to jeszcze zrobili mu pogrzeb. Pochowali trumnę do grobu i powiedzieli: tu spoczywa nasz syn, bo on się wyparł wiary swoich przodków. Rodzice odpuścili sobie swoje dzieci. A wiele razy dzieci odpuszczają sobie swoich rodziców. Póki rodzice są potrzebni, póki można mieć z tego jakąś korzyść. Oczywiście to jest taka skrajność, bo generalnie to rodzice kochają dzieci, dzieci kochają rodziców. Ale zdarza się, szczególnie kiedy ci rodzice są już w podeszłym wieku, kiedy nie ma z nich korzyści, można tak powiedzieć, bo już nie zarabiają, nie dają pieniążków. Trzeba się o nich troszczyć. Nie wiem, czy słuchaliście w niedzielę kazania brata Leszka, jak to z tymi rodzicami czasem jest. Bo to jest trudny temat. To jest trudna sprawa, kiedy rodzice już są starzy, niedołężni. Kiedy trzeba się nimi opiekować czasem bardziej niż małymi dziećmi. To my mieliśmy jakiś czas temu właśnie taką sytuację. I kto takie coś przeżywał, to wie, o czym mówię. Czasem brakuje cierpliwości. I trzeba się bardzo modlić o siłę. Tak sobie pomyślałem, czy gdzieś tam moja córka w cichości nie rzeźbi tej drewnianej łyżki, o czym Leszek mówił w niedzielę dla mnie. Bo muszę przyznać, że tak bywało, że były chwile, kiedy nie starczało mi cierpliwości. Ale pomimo tego wierzę, że Pan Bóg dał nam mocy, aby w tym wytrwać. Oczywiście jest wyjście. Jest zawsze wyjście, w jakiś sposób pozbyć się tych ludzi, pozbyć się tych rodziców, pozbyć się tego obowiązku, który na nas spoczywa. Wy młodzi jeszcze nie wiecie, o czym mówię, ale ci starsi, którzy mają starych rodziców, wiedzą, że to jest wielkie wyzwanie. I łatwo jest powiedzieć: a, a ktoś jest w służbie i stara się z całych sił, robi wszystko, żeby było jak najlepiej. A gdzieś kiedyś coś nie wyjdzie. Gdzieś coś nie wychodzi. Staramy się, robimy i gdzieś coś nie wychodzi. Jakie przykre jest, kiedy ktoś przyjdzie do ciebie i powie ci: przyjacielu, nie ma ludzi niezastąpionych. Spaprałeś to. Chciałeś dobrze, ale wyszło źle. Może ktoś inny na twoim miejscu będzie lepszy, zrobi to lepiej. Jakie to jest zniechęcające słowo. Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, nigdy tego nie mówmy. Nigdy tego nie róbmy. Ale jest ktoś, komu bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, bez względu na postępy w Twoim życiu. Nigdy Ci nie powie, przyjacielu, nie ma ludzi niezastąpionych. Kiedy otworzymy pierwsze strony, pierwsze karty Biblii, to czytamy tam o tym, jak Pan Bóg stwarzał świat. I kiedy stworzył cały ten świat, za każdym razem mówił, jakie to wszystko piękne. Był zadowolony z siebie. Podobało mu się to. I stworzył niebo, ziemię, później oceany, później roślinność, potem zwierzęta. I kiedy tak spojrzał na to wszystko, to powiedział, jakie to piękne. Ale w tym wszystkim nie mam dla siebie towarzystwa. Żadne z tych stworzeń nie może mieć, czy nie jest w stanie mieć ze mną takiej bliskiej relacji. I stworzył człowieka. Stworzył człowieka, czytamy, na obraz i na podobieństwo swoje. Tchnął w niego ducha, tchnął w niego myśli, uczucia i miał z nim społeczność. Każdego ranka przychodził do ogrodu i spacerowali, rozmawiali. Dzielili się uczuciami. Pan Bóg mówił człowiekowi, jak bardzo go kocha. Jak bardzo jest szczęśliwy, że mogą mieć ze sobą relacje. I tak było, i było, i było. A wreszcie któregoś ranka Pan Bóg przyszedł do raju i woła: Adamie, gdzie jesteś? Nie ma. Wszedł tu, w ten zagajnik, w tamten lasek, nad to jeziorko. Nie ma Adama. Adamie, gdzie jesteś? Adam się skrył, bo zgrzeszył. I relacja z Bogiem, z tym jego najlepszym przyjacielem, została zerwana przez grzech. Człowiek sprzeniewierzył się Bogu. Przestąpił jego przykazanie. Był nieposłuszny. I według Bożej sprawiedliwości musiała się wydarzyć jedna, jedyna rzecz. Mianowicie to, że człowiek musiał opuścić ogród Eden. W związku z tym, że człowiek zgrzeszył, nie mógł więcej przebywać w Edenie. Musiał zostać wygnany. I myślę, że to była jedna z decyzji, która tak bardzo bolała Boga. Tak bardzo go bolała, że zaraz w tym samym momencie podjął drugą decyzję. I powiedział, według mojej sprawiedliwości musisz zostać wygnany. Ale według mojej miłości przygotowuję dla ciebie ocalenie. I o tym czytamy w Ewangelii Jana 3,16. Złoty werset, znany od najmłodszych lat. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Myślę, że nie jeden człowiek, myślę, że my niejednokrotnie próbowaliśmy zrozumieć Bożą miłość. I to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Bo przecież Pan Bóg mógł powiedzieć: nie ma ludzi niezastąpionych. Ukleję sobie nowego. Mógł powiedzieć? Mógł powiedzieć. Tak jak z gliny ukleił tego pierwszego, mógł sobie ukleić drugiego i powiedzieć: a może ten będzie lepszy. Może by wziął lepszej gliny i z lepszej gliny ulepiłby nowego człowieczka i może ten będzie lepszy. Ale Pan Bóg taki nie jest. On tak z człowiekiem nie postępuje. I On z nami tak nie postępuje. Czytamy tą historię o garncarzu. Prorok był w domu garncarza i widział, jak ten garncarz lepi to naczynie. I jak ono nie wyszło, to tą bryłę, z tego naczynia zrobił bryłę i na nowo kształtował to naczynie. A więc Bóg dał swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawić i darować nam życie wieczne. Sam darował siebie, abyśmy mogli zostać przywróceni do tej relacji, którą utraciliśmy, jako ludzie utraciliśmy w Edenie. Jest taka historia, która też znana historia, która tak pięknie opowiada o tym, o tej Bożej miłości. Chciałbym, abyśmy sobie ją przeczytali. To jest Ewangelia, jest ona zapisana w Ewangelii Jana w 21 rozdziale i od 15 wiersza. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Kiedy Pan Jezus umarł, kiedy zabrakło Go, kiedy został pochowany, kiedy już nie był z uczniami, to Piotr mówi, czytamy, że Piotr mówi, może nie czytamy tego dosłownie, ale Piotr mówi: skończyło się. Był pełen żalu, pełen smutku. Prawdopodobnie jeszcze większy żal, większa gorycz wypływała z tego wspomnienia, że zaparł, w ostatniej chwili zaparł się Pana Jezusa. I mówi do innych: idę łowić ryby. Wszystko się skończyło. Wracam do tego, co umiem najlepiej. Wracam do starego życia. A uczniowie powiedzieli, a to my idziemy z tobą. I poszli, wrócili do swojego starego zawodu. I kiedyś byli na morzu i łowili ryby i nic nie złowili. I znamy tą historię. Pan Jezus powiedział, zarzućcie sieci po prawej stronie i oni zarzucili, złapali mnóstwo ryb i wtedy czytamy tam, że Jan powiedział, Pan jest. I kiedy to Piotr usłyszał, kiedy Piotr to w jakiś sposób ogarnął, uświadomił sobie to, czytamy, że przepasał się, bo był nagi, rzucił się w morze i popłynął do brzegu, bo chciał być pierwszy, chciał być jak najprędzej blisko Jezusa. I tak myślę, że na nowo odżyły nadzieje. Pan jest? Czyli jednak nie umarł? Ale myślę, że w sercu Piotra też były wątpliwości. Wiele wątpliwości. Powiedział, co zrobił. I kiedy Pan Jezus zapytał Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? To Piotrowi wszystko się przypomniało, myślę. Przypomniało mu się, jak zapisane to jest w Mateusza 26:69, jak siedział zewnątrz na podwórzu, i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc, i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. A on zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł, nie wiem, co mówisz. Jakie straszne wspomnienie. A potem, kiedy siedzą i dalej rozmawiają, to Pan Jezus pyta znowu, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? I myślę, że wtedy znowu przyszło mu na myśl to, co zapisane w 71 wierszu. Gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Myślę, że poczuł się jeszcze gorzej. Że popłoch powstał w jego sercu. Co teraz będzie? Czy Pan Jezus mu powie, Piotrze, nie ma ludzi niezastąpionych? A potem Pan Jezus zapytał jeszcze raz, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? 73. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi, prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. Przypomniał sobie, jak kilka godzin temu, może kilkadziesiąt godzin temu, Mateusz 26:35, Piotr mówi tak, rzecze mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Totalna klęska. Wszelkie podstawy do tego, aby Pan Jezus mu powiedział, Szymonie, Piotrze, nie ma ludzi niezastąpionych. To, co ty zrobiłeś, to, że tak obiecywałeś, nie dotrzymałeś słowa. Ale Piotr nagle zrozumiał, że chociaż on sobie odpuścił, chociaż w tak trudnej chwili nie dotrzymał słowa, zaparł się Pana Jezusa, to Pan Jezus się go nie wyrzekł. Piotrze, w tych słowach, które on powiedział do niego, to było tak, jakby powiedział: Piotrze, wybaczam ci. Kocham cię. Paś moje owce. Rób to, do czego cię powołałem. Powiedziałem ci, że będziesz łowić ludzi, więc idź i czyń to. Wszyscy mogą z ciebie, mogą ze mnie zrezygnować. Ale jest jeden, który nigdy z ciebie nie zrezygnuje. To jest Pan Jezus. On nigdy z ciebie ani ze mnie nie zrezygnuje. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się wydarzy, On nie zrezygnuje. On będzie czekał, abyśmy wrócili do Niego. Abyśmy pokutowali. Abyśmy przyszli przed Jego oblicze i powiedzieli: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jesteśmy ludźmi. Apostoł Paweł mówi, że walczy w swoim życiu, że on walczy ze swoim ciałem, duch przeciwko ciału. I mówi: to, co nie chcę, to czynię. I tak się wydarza w naszym życiu. Tak się wydarza, że zgrzeszymy. Ostatnio, krąży gdzieś taki pogląd, że jeśli się nawróciłeś, to już nie grzeszysz. Możesz popełniać błędy. Wiecie, kiedy to usłyszałem, to sobie pomyślałem: czyżby moja Biblia coś innego mówiła? I poszedłem do domu, otworzyłem sobie to miejsce, które mi przyszło pierwsze na myśl, i to jest słowo, które jest zapisane w pierwszym liście Jana, o pierwszy rozdział od 7 wiersza. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I w następnym rozdziale jeszcze pierwszy wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Więc tak sobie pomyślałem, że chyba jakieś nowe tłumaczenie mają ci, którzy tak twierdzą, że nie grzeszymy. Bo apostoł Jan wyraźnie mówi, że grzeszymy. To nie znaczy, że tu jest taki mała zagwozdka. Jesteśmy zbawieni. i Duch Boży mieszka w nas, ale ciągle jesteśmy w ciele i ciągle nam się zdarza, że upadamy. Ciągle nam się zdarza, że zgrzeszymy. Nawet nieświadomie. Nawet nagle eksplodujemy jakąś złością. Wcale tego nie chcieliśmy. Ale to jest grzech, to się Bogu nie podoba. Ale apostoł Jan mówi wyraźnie, dzieci moje, on nie mówi do tego świata, on mówi dzieci moje, mówi do swoich duchowych dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Absolutnie. Róbmy wszystko, żebyśmy nie grzeszyli. Ale tutaj dalej mówi, a jeśli kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Jego krew została przelana za nasze grzechy. I kiedy przychodzimy do Niego w pokorze, wiecie, do tego jest potrzebna pokora. Pycha mówi, kim ja to jestem i co ja to mogę, a pokora mówi, jestem słaby, ale w Tobie jestem mocny. Pokora mówi, Panie, popatrz na moje życie, przynoszę je. Zgrzeszyłem tu i tam, postąpiłem tam i tu niegodnie Twojego dziecka, ale przyjmij mnie i oczyść mnie swoją krwią. U Hioba czytamy takie słowo, które wyraźnie mówi o tym, że Pan Bóg kocha pokornych. 22-29. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. A Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i 29 wierszu mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla duch waszych. Jak niepopularna jest dzisiaj pokora. Jak trudno jest nam zaakceptować, że jeśli popełnimy grzech, musimy za ten grzech pokutować. Pokutować to znaczy przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, wyznaję ten grzech. Panie, wyznaję to, co zrobiłem nie tak. To, co Tobie się nie podoba. Panie, oczyść mnie. Panie, przyjmij mnie. Panie, oczyść mnie na nowo swoją świętą krwią. Bo Słowo Twoje mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I wiecie, to z tym jest tak, jakby ktoś nalał do butelki trucizny. Jak nalejemy, czy jak w jakiejś butelce mamy truciznę, to piszemy wielkimi literami trucizna. Wielkimi, czerwonymi, jeszcze malujemy trupią czaszkę, żeby było wiadomo, że tam jest trucizna. Kto nalewa truciznę do butelki i mówi, i pisze tam środek, który no, może nie służyć ci za bardzo twojemu zdrowiu. Albo no, lepiej nie próbować, jak ktoś taki to chyba ma na celu, żeby kogoś po prostu otruć. A tym ktoś, kto chce nam odebrać życie, jest nasz nieprzyjaciel, diabeł. Co będziesz pokutował? Przecież tylko błąd zrobiłeś. No, już nie zgrzeszyłeś. A jakby może tak się zdarzyło, że to jeszcze jest czyściec, to jakoś tam to się przepchasz do tego nieba. Jak się nie przepchasz, to cię ktoś tam, to jeszcze twoja rodzina cię jakoś tam przepcha. Nasza ludzka natura nie chce się uniżyć. To zostało spowodowane grzechem. Dlatego, że ten, który nas do tego popycha, sam się wywyższał i mówił: ja tu jestem ważny, ja tu w zasadzie mógłbym być równy Bogu. Pycha. I został strącony. A teraz chce nas strącić. Przecież ty nie grzeszysz. Ale apostoł Jan mówi wyraźnie: a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I dla mnie to jest najważniejsze słowo, powiedziałbym, że tego wieczoru. Bo możemy przyjść do Pana Jezusa. Tacy, jacy jesteśmy. On stoi z otwartymi ramionami i mówi: czekam na ciebie, jestem gotów cię przyjąć. Kiedy przychodzimy, to on mówi: pasiowieczki moje, jeszcze chciałbym przeczytać parę wersetów, które dotyczą tej pokory, dlatego że wiecie, to jest tak niepopularne w dzisiejszym świecie być pokornym. Liczą się ci, którzy są butni, którzy nikomu się nie dają. Psalm 25, 9 wiersz mówi tak: prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. A 147 i 6 wiersz mówi: Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. I 149, 4 wiersz: bo Panu podobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. I przypowieści Salomona 11, 2. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. I ostatni werset na ten temat pokory to u Izajasza 57, 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywiać ducha pokornych i pokrzepiać serca skruszonych. Ostatnio drukowaliśmy taką książkę. Myślę, że ona a może tak. Tytuł jest Upamiętanie radością życia. Napisała tę książkę Bazylea Schling i ona dużo tam pisze przykładów ze swojego życia. Życie w upamiętaniu, życie w świadomości, że tylko krew Pana Jezusa Chrystusa może nas oczyścić, że każdego dnia potrzebujemy badać swoje serca. Czy psalmista mówi: badaj moje serce i sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady. I tak myślę, że ten temat pokory jest nierozerwalnie związany z tym dzisiejszym tematem. Bo to jest jakby konsekwencja. Konsekwencja rozmowy Pana Jezusa z Piotrem. Parę dni wcześniej Piotr mówi: Panie, choćby wszyscy Cię opuścili, ja Cię nie opuszczę. A teraz pełen pokory, pełen skruchy, siedzi koło Pana Jezusa i mówi: Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty znasz mnie, Ty wiesz, jaki jestem, Ty wiesz, jaki jestem słaby, Ty znasz moje ułomności. A Pan Jezus mówi: paś owieczki moje. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. On jest zawsze gotowy. On jest zawsze chętny. Jego ręka jest zawsze wyciągnięta. Bez względu na to, co by to było, kiedy przychodzimy do Niego i mówimy: Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, potrzebuję, aby Twoja święta krew oczyściła mój grzech, oczyściła moje serce. I wiecie, co się dzieje? I wtedy się dzieje i on mówi: Marku, synu Jana. Jolanto, córko Mieczysława. Jeremiaszu, synu Wiesława. Jeszcze nie wiem, kto jeszcze ma ojca na imię. W każdym razie on mówi: do Ciebie i do mnie. Miłujesz mnie? A wtedy, kiedy my odpowiadamy: Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty znasz moje serce. Ty znasz głębokości mojego serca. Nic przed Tobą nie jest w stanie się ukryć. To on mówi: paś owieczki moje, kocham Cię. Za Ciebie umarłem. Za Ciebie została wylana moja krew. Pokornego i uniżonego serca nie odrzucisz, o Boże. I zapisałem sobie tutaj na czerwono taką najważniejszą myśl, którą chciałbym, aby każdy z nas zabrał. Jeśli nic z tego nie zapamiętasz, albo niewiele, to chciałbym, abyśmy zapamiętali tą myśl. Pan Jezus nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. Dla Niego każdy jest niezastąpiony. Powstańmy. Będziemy się modlić. Przyjdziemy do naszego Pana tacy, jacy jesteśmy. Z naszymi problemami, być może z naszymi grzechami, z rzeczami, które wydarzyły się może w dniu dzisiejszym. I chcemy powiedzieć: Panie, zbadaj moje serce. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za to, że Twoja miłość i Twoja dobroć nie przemijają. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Twoje słowo nas napomina i wskazuje nam na to, że Ty sprzeciwiasz się pysznym, ale pokornym dajesz łaskę. Panie, i my chcemy w pokorze przychodzić przed Twoje święte oblicze i wyznać wszystkie nasze winy i wyznać wszystkie nasze grzechy. Panie, i my wiemy, że zostaliśmy zbawieni, że staliśmy się Twoją własnością. Panie, ale żyjąc w tym życiu, tak wiele razy upadamy, tak wiele razy zawodzimy, tak wiele razy popełniamy rzeczy, które się Tobie nie podobają. Panie Jezu, dopomóż nam badać nasze serca. Dopomóż nam widzieć nas samych takimi, jakimi jesteśmy. Takimi, jakimi Ty nas widzisz. Ale Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty z nas nie rezygnujesz. Bez względu na to, jacy jesteśmy. Panie, bez względu na to, co się wydarza w naszym życiu. Jeśli przychodzimy do Ciebie, a teraz przychodzimy do Ciebie i prosimy Ciebie gorąco, Panie, niech Twoja święta krew na nowo nas oczyści z naszych win i z naszych nieprawości. Panie, bo chcemy być czyści i święci. Chcemy być podobni do Ciebie. Chcemy żyć tak, jak Ty chcesz, abyśmy żyli. Panie Jezu, i prosimy Ciebie gorąco, abyśmy mieli zawsze świadomość tego, że Ty zawsze jesteś blisko nas i masz do nas wyciągnięte ręce, bo Twoja miłość jest nieogarnięta. Twoja miłość jest niezrozumiała. Panie, kiedy człowiek zgrzeszył w raju, mogłeś go odrzucić, a jednak tego nie zrobiłeś. Panie, Ty posłałeś swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy. Tak potężna i nieogarnięta Twoja miłość. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie. Nie mamy dość słów, aby wyrazić Tobie naszą wdzięczność za to, że tak bardzo nas kochasz. Panie, dziękujemy Tobie za ten czas, za Twoje słowo. Panie, niech ono nas przemienia. Niech przekształca nasze myślenie. Panie Jezu, chcemy na Ciebie spoglądać jako sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Panie, a teraz, kiedy udamy się do naszych domów, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo. Prosimy, abyś Ty był z nami, abyś nam błogosławił, abyś nas prowadził przez nasze życie, aby jak najwięcej zwycięstwa było w naszym życiu, a jak najmniej tego, kiedy upadamy i kiedy dajemy się oszukać nieprzyjacielowi. Dziękujemy Tobie. Wywyższamy Twoje święte imię. Amen. Poproszę zespół.